Tradycyjny kocioł.
Witamy bardzo serdecznie, Eurowizyjny kocioł. Takie nasze wakacyjne studio, no bo to już 31 czerwca, jest 1 lipca dzisiaj jest. Tak jest, więc dzisiaj ruszamy z wakacyjnym studiem Eurowizyjnego kotła, a z nami dzisiaj wyjątkowi goście, bo to są moi flatmate'i, jeśli dobrze odmieniam, z Katowic, gdzie byliśmy wolontariuszami na Eurowizji Junior. Wyjątkowe grono. Marta, witam cię bardzo serdecznie. Byłaś już tutaj z nami przy audycji włoskiej?
Nie da się ukryć, tak byłam. Są na to dowody w internecie.
I Mateusz Kozłowski razem z nami przeprowadzał streama pogaduchy po eurowizyjne.
Dzień dobry. I w sumie trochę się nie zorientowałem, że jest 1 lipca, bo wychodzi na to, że mam urodziny dzisiaj. Lol.
Czy mamy jakiś urodzinowy dżingiel?
Ale nie, to, czy my zapomnieliśmy o twoich urodzinach?
No to chyba ty zapomniałeś.
Aha, ty nie zapomniałeś. To wszystkiego najlepszego, Mateusz.
A dziękuję.
W dzień urodzin.
Dzięki.
I specjalnie dla ciebie. W ogóle zmieniam dzisiaj całą koncepcję dzisiejszego programu, dzisiejszej audycji, bo porozmawiamy sobie o naszych doświadczeniach, pierwszych doświadczeniach z Eurowizją, naszej trójki, bo to są trzy osoby, trzy różne historie, ale też porozmawiamy o przyszłości konkursu, bo jesteśmy w takim sezonie troszeczkę ogórkowym, gdzie nie dużo się dzieje, ale to jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, co może się wydarzyć na Eurowizji, jakie zmiany tutaj nastąpią, a kilka już na pewno nastąpi. To może być Eurowizja, której już nigdy więcej nie zobaczymy. To będzie zupełnie inny konkurs, być może, a może nie. To wszystko się okaże dzisiaj, ale tak jak zapowiadałem, dzisiaj zaczniemy sobie od tych naszych historii, od tych naszych pierwszych razów z Eurowizją. No to dzisiaj zacznijmy od ciebie, Mateusz. Jak to u ciebie się zaczęło?
Myślę, że całkiem klasycznie, jako że w każdym polskim normalnym, szanującym się domu w latach 2000 była meblościanka, telewizor z dużym tyłkiem i kilka programów, dopóki jeszcze, no przynajmniej na wsi, pozdrawiam społeczność wiejską. No więc jakby nie było za bardzo wyboru co do tego, co oglądać sobotnie wieczory, no i jakimś tam cudem w wieku 10 lat, czyli to było w 2002 roku, także zaprosiliście dinozaura, gratulacje. Usiadłem przed telewizorem o tej 21 i zobaczyłem jakiś taki duży muzyczny konkurs, o którego istnienia nie miałem w ogóle pojęcia. No i jako, że miałem 10 lat i tak moja uwaga niezbyt na tym skupiła, zapamiętałem tylko i wyłącznie jeden występ. I pamiętam go do dzisiaj, aczkolwiek jak otworzyłem go sobie po latach i doszedłem do tego, który w ogóle to był, to jednak moje wyobrażenia były nieco inne, ponieważ pamiętałem tylko tyle, że piosenka była z Finlandii, że pani miała krótkie włosy i jakąś taką niebieską bluzkę i była na takiej bardzo nowoczesnej scenie, która w ogóle była cała w płomieniach i pamiętam moje oczarowanie w wieku 10 lat, jak to oglądałem, patrzyłem i mówiłem sobie, wow, to mamy już ten rok i ludzie potrafią robić takie rzeczy ze sceną, że to wyglądało faktycznie jak takie, wiecie, widowisko na światowym poziomie. Oczywiście 10 lat później, czy tam paręnaście lat później otworzyłem sobie jeszcze raz ten występ i stwierdziłem, że jakby tam płomieni to nie było w ogóle i jakby no trochę się zestarzało to samo nagranie, ale jakby sentyment pozostał. No i taka moja pierwsza świadoma Eurowizja, gdzie już faktycznie oglądałem i wiedziałem, o co chodzi, no to był ten słynny rok, gdzie było ich troje, czyli w 2003 roku. No ale ten 2002 i ten występ jakby został mi w pamięci, więc powiedzmy, że to był ten taki mój pierwszy raz eurowizyjny.
Ale ja też mam kilka takich wspomnień z Eurowizji, które wydaje mi się, że jakieś niesamowite występy, że to się nie działo, a potem sobie odtwarzam, chyba jednak nie. Pamiętam, był koncert Tiny Turner w Sopocie na początku lat 2000. I pamiętam to jakie takie wydarzenie niesamowite, bo przy mojej ulubionej piosence We Don't Need Another Hero Tina Turner zjeżdżała z windą, gdzie ona się, ta winda cała się paliła w płomieniach. Potem sobie sprawdziłem, no rzeczywiście coś tam się paliło, jakieś tam iskry były, ale no to nie było tak, jak się to zapisało w mojej pamięci. Ale wróćmy do 2002 roku i do Laury. Posłuchajmy sobie jej i zaraz wrócimy i porozmawiamy o tym konkursie. Więc Laura, Addicted to You. Hurting inside.
a constant heartache. Cause those sparkles back in my eyes, I wish I could stay just like this. Don't want you to go. When you're far away, fantasize that you're in my arms in a jump. When I hit the floor, holding on until the next time. I can't get you out of my mind. If you ever would like to be addicted to you.
Rok 2002, rzeczywiście ja, znaczy ja nie pamiętam chyba tego roku, bo moja przygoda z Eurowizją zaczęła się troszeczkę później, ale oglądając sobie te wcześniejsze edycje, to właśnie ten 2002 rok, to tak, mam duży sentyment do tego roku, bo kilka naprawdę świetnych utworów. Ale przechodząc teraz do Marty, bo twoja historia to ojen, o wiele lat później.
Karol, moja historia to jest też częściowo twoja historia.
To jest też moja historia.
Prawda jest taka, że moja przygoda z Eurowizją zaczęła się od roku 2016, czyli właściwie z wysokiego C, bo jakby nie patrzeć, konkurs organizowany przez Szwedów w Sztokholmie z wielką pompą. Dodatkowo mieliśmy jeszcze ten fantastyczny, naprawdę fantastyczny sezon preselekcyjny. Pamiętam nawet w ogóle jak bardzo cieszyłam się w momencie, gdy była premiera piosenki Margaret, kiedy jeszcze myśleliśmy, że to Margaret będzie mogła nas reprezentować, kiedy było Cool Me Down i przesłuchaliśmy to właśnie z Karolem, bo swoją drogą to Karol mnie wkręcił w Eurowizję i to jest jego wina,
to jest
że
fakt
jestem.
Historyczny.
Fakt historyczny. Pamiętam, jak słuchaliśmy tego i stwierdziliśmy, wow, ale to brzmi światowo, w ogóle trochę Rihanna, trochę jakieś takie, no faktycznie troszkę było słuchać też tych Szwedów. I naprawdę pomyśleliśmy sobie wtedy, że Polska chyba naprawdę może mieć szansę. I u bukmacherów wtedy faktycznie po prostu wystrzeliśmy niesamowicie. A później okazało się, że były preselekcje i wyskoczył Michał Szpak.
Nie, proszę, mamy taki piękny dzień.
Wiem, że mam
twoje urodziny.
Mamy twoje urodziny, a ja teraz jeszcze powiem
o
Edycie Górniak.
A ty jeszcze mówisz mi o Michale Szpaku.
Pamiętacie Edytę Górniak i to jak była po prostu zażenowana sama sobą i swoim wynikiem, bo ja to pamiętam.
Przecież jakaś tancerka czy jakaś chórzystka zalała jej sukienkę.
Tancerka Margaret wylała jej coś tam na sukienkę.
I musiała szybko zmieniać.
Mm-hmm. I na pewno ta sukienka przyniosła pecha. To nie jest kwestia tego, że kompozycja była beznadziejna.
Nie dlatego, że piosenka była zła. Nie, w ogóle. To szyny były złe i podwozie.
Tak.
Podwozie.
Ale powiem wam, że ten rok 2016 był naprawdę fantastyczny pod względem muzycznym, bo pamiętam, że mieliśmy tak naprawdę Polly z If Love Was a Crime, które było świetne. Mieliśmy w ogóle Gretę, po której płakałam, bo Islandia powinna była być w finale. Naprawdę powinna była być w finale. Swoją drogą, to był rok, kiedy pojawił się Serhat. I po prostu objawienie San Marino, tak naprawdę z Turcji. Ja byłam zachwycona. Naprawdę byłam zachwycona. I powiem wam, że...
Ty chciałaś złapać ten kapelusz, który rzuca ze sceny.
Ja chciałam złapać kapelusz, ja chciałam być dziewczyną, która tam tańczyła na scenie, ja chciałam robić mu chórki, ja chciałam wszystko. Naprawdę, jeśli chodzi o Serhata, chciałam wszystkiego.
Czy ja dobrze pamiętam, że on jest dentystą? Bo on chyba coś mówił, że ma coś wspólnego ze stomatologią.
Tak,
Jezus Marta, jakbyś na przykład dała mu, nie wiem, się zaplombować.
Przejdźmy dalej. Powiem wam tak, fantastyczny rok. Chociaż pamiętam, że byłam bardzo niezadowolona z wyniku, bo ja nie kibicowałam Jamali. pod żadnym względem. Naprawdę, w ogóle tę piosenkę doceniłam bardzo,
bardzo miło, dziękuję.
Czasie.
Miłego dnia.
Tak, wiem, Mateusz, ale naprawdę ja bardzo nie lubiłam Jamali. Jeśli już miałabym wybierać, to wtedy byłam teamem Lazarew i to było coś fantastycznego, bo nie chodziło nawet o to wchodzenie po ścianie, jego wspinanie się, chociaż to było dobre show. Bardziej chodziło mi o to, że po prostu nie rozumiałam, o co chodzi Jamali, dlaczego ona jest taka super i dlaczego wszyscy na nią stawiają. A później okazało się, że faktycznie, że tutaj jest polityka, tutaj jest... To jest właśnie, to był właśnie też ten rok, kiedy polityka bardzo mocno wkroczyła do Eurowizji.
No, to było tuż po aneksji, znaczy tuż. Bardzo świeżo, świeży
bardzo
temat
świeżo.
Po aneksji Krymu.
Tak, ale no było mnóstwo fajnych piosenek. Powiem wam, że tak naprawdę nie wiem, czy łatwiej byłoby mi znaleźć jakiś inny rok, który z tych najświeższych, który był taki mocny muzycznie. Powiem wam, że ja mam sentyment do 2012 z wielu powodów, ale 2016 był naprawdę takim moim wejściem w świat Eurowizji wysokiego C i tutaj no nie
no,
da
ale
się ukryć.
Mówisz, że 2012 rok, że też masz sentyment, ale wtedy jeszcze Eurowizji nie oglądałaś. Co wtedy myślałaś o tym konkursie?
Jeju, w ogóle wiecie, ja pamiętam te momenty, kiedy tak naprawdę ta Eurowizja leciała i widziałam na przykład ISG i miałam takie, co tu się dzieje, w ogóle o co chodzi? Później pamiętam, że było jeszcze to I Don't Wanna Leave Lidii Kopani, to pamiętam, tak, że gdzieś tam to mi migało i miałam takie, okej, dobra, ładna ballada, ale co z tego? Pamiętam na pewno Rybaka z Fairy Tail, bo to był hit i pamiętam, że na niemieckim, właściwie dzień po tym, jak Aleksander Rybak wygrał Eurowizję, nauczycielka miała to ustawione na dzwonek i powiedziała...
Serio?
Okej, tak, naprawdę. I powiedziała, wiecie co, jeśli ktoś z was będzie wiedział, co to za piosenka, no to od razu możecie dostać plusa za aktywność. A ja miałam takie, ręka w górę, dzień dobry, to Marta Ołów, tak, to ja wiem. Ale to było tylko tyle. Z Eurowizji się naśmiewałam, moja babcia oglądała Eurowizję, ale u mnie nie było właśnie tej tradycji typu meblościanka, telewizor, oglądanie Eurowizji, wszyscy razem kibicujemy. Nie, u mnie tego nie było. U mnie, moja rodzina do tej pory podchodzi do Eurowizji z dużym dystansem i raczej patrzą na to jako na konkurs, który no nie reprezentuje sobie zbyt wysokiego poziomu muzycznego. Taka jest prawda. Ja tutaj próbuję to zmienić i jakoś tam prowadzę moją własną kampanię, ale no idzie to jak idzie, trochę jak po grudzie. Chociaż nie ukrywam, że w ogóle powiem wam, że momentami mam wrażenie, że niełatwo jest być fanem Eurowizji. Mhm. Po prostu. Rozumiem, że niektórzy mogą o tym nie chcieć mówić i wiem dlaczego.
Ale też jedna piosenka, którą za chwilę puścimy na antenie, pomogła ci w nauce języka.
Oj tak, Szerszeń. Powiem wam tak, piosenka Mira bardzo lubię, występ był cienki jak barszcz, ale trzeba przyznać, że piosenka jest bardzo wpadająca w ucho. To był jeden z tych takich hitów, które później gdzieś tam zostały w tej tradycji eurowizyjnej, dzięki pani przekazującej punkty, która robiła I powiem wam, fajna jest ta piosenka. Naprawdę do tej pory często jej słucham. To jest takie miłe wspomnienie. To jest taka lekka, łatwa do przyswojenia Eurowizja w bardzo przystojnej formie, nie ukrywajmy.
Radiowa bardzo.
To prawda, zawsze jak coś wspominamy o tej piosence, to niestety ja mogę tylko mruczeć albo sobie nucić, bo z jej francuskim to ja po prostu nie mam, nie mam jak podejść w ogóle. No dobrze, no to słuchaj, to teraz się umówmy tak, że ja powiem tylko imię artysty, który za chwilę tutaj wybrzmi w eurowizyjnym kotle, a ty podasz tytuł, bo się zbłaźnię inaczej.
Ja powiem więcej. Amir Rzyszersz.
J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dans mes
W trakcie słuchania tej piosenki wywiązała się tutaj taka zakulisowa dyskusja. Marta, jakbyś mogła powiedzieć, do kogo porównałaś Amira?
Do Łukasza Zagrobelnego. Naprawdę, ale tutaj Mateusz słusznie stwierdził, że trudno powiedzieć, co mogło być lepszego zrobionego z tym występem. Na zasadzie, jak to inaczej przedstawić na scenie, żeby to było jakoś przystępne, atrakcyjne dla widza. I faktycznie, no ja tego... Trudno mi jest to przewidzieć, bo to jest właśnie taki Łukasz Zagrobelny, że on tak pohasa, on jest wesoły, uśmiechnięty, przystojny, ładnie śpiewa. Co z tego?
Ja myślę, że to jest taki ogólny problem na tym konkursie piosenek, które są takie typowo stworzone do radia, bo one po prostu... Piosenki radiowe mają swój określony styl i nie do końca można z nimi zrobić coś takiego widowiskowego. I to był taki książkowy przykład, że po prostu trzeba było go postawić, dać mu jakieś ładne wizualki i zostawić go takim trochę nieogarniętym i liczyło się na jakiś super efekt. No i w sumie nie skończył źle, ale no chyba nie było takiego sukcesu, jakiego się wszyscy spodziewali.
No był trzeci u jurorów, ale u widzów już chyba... ósmy,
siódmy
albo
dziewiąty?
Tak.
Dziwicie się, nawet nie było półnagich tancerek, więc co miało przykuć uwagę?
Nawet nie było tancerek od Serhata, no to już...
Bo... No dajcie spokój, nie było tam.
Nawet nie było sztucznych ogi, które strzelały spod pachy.
I nie było Eweliny Flinty.
No.
To teraz czas na moją historię w takim razie.
Dawaj.
Związaną z Eurowizją.
Wiesz, co powinno teraz powiedzieć? Ta muzyczka taka...
Możesz w tle robić. To ja rok później niż Mateusz, 2003, to jest taka Eurowizja, którą pamiętam, bo ich troje, no o Boże, przecież to był szał. Kajne Grenzen, pierwsze preselekcje polskie, bo wcześniej były przecież wybór wewnętrzny. No i oglądałem, pamiętam, konkurs w 2003 roku. I od tego momentu to co roku to był mus. To trzeba było oglądać Eurowizję. Zawsze sprawdzałem program telewizyjny w maju. Czy to już w tym tygodniu? Czy już teraz jest Eurowizja?
Tyle tygodniu sprawdzałeś?
Nie wiem, tam różne mieliśmy. Tam przecież było wiele różnych tych tytułów.
Nie zawsze tyle tygodni.
Moim radem był Super Express.
Super Express?
I muszę to trochę się wetnę.
No weź.
Mój ulubiony artykuł na temat Eurowizji Super Expressu był z 2007 roku na temat półfinału w Helsinkach. Tytuł: Sasza rozgrzeje zimnych Finów.
No i chyba nie rozgrzała zbytnio.
Nie, zdecydowanie nie.
Ale to nic, kiedy płyną łzy, pamiętajcie.
No i właśnie rok 2003. Ale zanim Eurowizja nastąpiła, to były też właśnie polskie preselekcje. Ale i tam wygrał właśnie zespół Ich Troje. Ale co było ciekawe, to był też rok, w którym pokazano w polskiej telewizji nie tylko polskie preselekcje, ale też niemieckie. I dlaczego tak się stało? Otóż Michał Wiśniewski ze swoim zespołem stwierdził, że spróbuje też swoich sił w Niemczech. No bo oni tam chcieli iść w rynek polski i również w rynek niemiecki. No i tam też próbowali swoich sił na Eurowizji, znaczy w preselekcjach, mając już bilet z Polski na Eurowizję. No i wystąpili tam z jedną piosenką, która się nazywała Liebe macht Spaß. wtedy wystąpili w trójkę i zamiast Justyny Majkowskiej wystąpiła wtedy Eli Mycke, żeby śpiewać po niemiecku, no bo Justyna z niemieckim miała trudności. No i to jest ta piosenka, którą też zapamiętam i ten występ zapamiętam tak, że były ognie, że były niesamowite rzeczy na scenie. Potem to zweryfikowałem, ale nadal uważam, że to jest taka piosenka właśnie z tych czasów, które tak dobrze do mnie przemówiły, tak bardzo dobrze wspominam ten czas i też mam wielki sentyment.
Ale w ogóle wyobraźcie sobie, jak wielki wtedy musiał być hype na ich troje, skoro pokazywali ich występ w niemieckich preselekcjach, skoro już wiedzieli, że wygrają polskie. W sensie, chyba w późniejszej historii polskiej muzyki chyba się nie zdarzyło, żeby ktoś był aż tak popularny, żeby mieć, wiecie, swój własny reality show
i
sprzedawać takie koncerty. Brać śluby w iglo. I startować pod inną nazwą, bo oni przecież wtedy się nazywali Troje, a nie Ich Troje.
No tak, no bo wtedy napis Ich Troje na belce w niemieckiej telewizji byłoby czytane Ich Troje, więc nie wiem, co Ich robię.
A ja pamiętam jeszcze, jak słuchajcie, w dodatku do Tiny była taka właśnie płyta z ich piosenkami, gdzie oni leżeli na płatkach róż i tak dalej, wiecie, takie American Beauty trochę. To było super. Naprawdę, ja pamiętam, że ja Ich Troje totalnie gardziłam. Bardzo ich nie lubiłam wtedy, bo u mnie wszyscy po kolei ich słuchali, plus później Mandaryny. I tak to było. Ale jeszcze jedno pytanie. Czy to był ten rok? Bo pamiętam, że były jedne preselekcje, kiedy był Święty Walenty.
O
Świetny
nie.
Walenty.
O to 2011 rok. I to polskie preselekcje. Była taka maskotka nałożona, taka wizualizacja jakby nałożona, że on tam stoi w tym green roomie i to było takie wielkie czerwone serce z okularami czarnymi.
Wybaczcie,
ono mówiło.
Jakoś tak ta postać skojarzyła mi się z Michałem Wiśniewskim. Nie wiem dlaczego.
Przez czerwień.
Pewnie tak. No ale zajęli tam piąte miejsce. A jeszcze jeśli chodzi o wspomnienia z Ich Troje, no to ja byłem fanem wtedy. Ja szalałem za Ich Troje. Tak, no, bo miałem te płyty, miałem kasety chyba jeszcze.
Chciałeś przefarbować włosy?
Nie, to jeszcze jakby w umyśle 5-letniego czy tam 7-letniego Karola nie było takich pomysłów.
Nie, to był jeszcze czas, kiedy się jadło piasek i wisiało na trzepaku, więc raczej nie.
Piasek to 2 lata wcześniej występował.
I to w futrze.
I to w futrze.
No właśnie.
Ale co mi przyszło do głowy wtedy? Śpiewanie na karaoke z moimi starszymi kuzynami w Łebie. Byliśmy na tydzień w Łebie, pamiętam, i codziennie było karaoke, codziennie chodziliśmy na to karaoke.
No, karaoke, ale super.
I w ciągu dnia wymyśliliśmy, jaki teraz hit Ich Troje zaśpiewamy. Ja byłem takim chórkiem z tyłu, bo oni śpiewali główne wokale, a ja robiłem oje, choć poleci, czy moja mi... I tak to leciało.
I było, że a wszystko to, a ty robisz...
Tak jest, to byłem ja. I już taki zostałem do dziś. No to posłuchajmy w takim razie Liebe Macht Spaß i zespół Troje.
Że ktoś tu robi błąd. Ty jesteś stamtąd, a ja jestem stąd. I śmiesz.
Ja kocham cię.
Woda za ogień i dobro za zło. A miłość za miłość, bo dobrze nam z nią. A kwiaty za broń.
to była polska wersja tej piosenki, Na, taki tytuł. I tutaj też Eli Mykę śpiewa. Po polsku sobie świetnie poradziła, moim zdaniem.
No, jak na Niemkę, która pewnie z polskim nie miała zbyt dużo wspólnego, to całkiem spoko.
Ale tam też dużą rolę grają chórki. A to jest zasadniczy temat tego okresu eurowizyjnego, bo niedawno dowiedzieliśmy się, że Europejska Unia Nadawców zmienia zasady Eurowizji i to zmienia dość kontrowersyjnie, bo w przyszłym roku na Eurowizji, w związku też z obostrzeniami związanymi z koronawirusem, na Eurowizji można będzie odtwarzać chórki z playbacku. I to jest dość taka... dość kontrowersyjna decyzja, ponieważ nigdy czegoś takiego nie było na Eurowizji. Zawsze wszystkie wokale musiały być wykonywane na żywo. No teraz jest inaczej. Powody są takie, że ma to zmniejszyć liczbę osób w delegacji na Eurowizji, w związku właśnie z obostrzeniami dotyczącymi koronawirusa. Też telewizje będą mogły więcej zaoszczędzić na pobycie delegacji na miejscu. No ale czy to są prawdziwe powody, czy jednak coś tu innego się wydarzyło? Proszę was o komentarz.
To ja zacznę. Otóż nie są to prawdziwe powody.
I się wyjaśniło, dziękuję.
Dziękuję. Nie, w sensie, no nie chcę brzmieć jakoś strasznie negatywnie, ale jeżeli ja słyszę oficjalny komunikat, w którym mówią, że ma to zapobiec jakby rozprzestrzenianiu się wirusa i dzięki temu delegacja może być mniejsza, no to z całym szacunkiem, ale to są argumenty kogoś, które mogą trafić do kogoś, kto nigdy tego konkursu nie oglądał. W sensie, to nie jest tak, że jeżeli będziesz mieć nagrane chórki z playbacku, to po prostu chórki nie przyjadą. Przyjadą tylko w formie tancerzy, przyjadą tylko w formie dodatkowych głosów, które po prostu będą wspierać. Czy to jest to samo, co robi się na Melodii Festivalen, czyli są nagrane chórki, jeszcze są chórki na żywo, więc jakby efekt jest podwójny i przez to czasem po prostu nie słuchać wykonawcy. Więc dla mnie to jest co najmniej kontrowersyjne wytłumaczenie, a to, czy się z tym zgadzam, w sensie, czy to ma sens? Nie. Z tego względu, że to już moim zdaniem jest ostatni krok przed jakimkolwiek jakby brakiem autentyczności po stronie wykonawcy. W sensie doskonale wiem, jak wygląda Melodii Festivalen i wszyscy wiemy, że tam praktycznie każdy występ jest wymuskany i praktycznie każdy teoretycznie śpiewa fantastycznie, a wcale tak nie jest. I teraz na Eurowizji będzie dokładnie to samo. I dla mnie trochę to już trąci o po prostu fałsz.
Są takie nagrania w internecie po szwedzkich preselekcjach, czyli Melodii Festivalen, gdzie są tylko nagrania z mikrofonów.
Tak.
Pamiętam Mendes i Everyday. To się, jak pojawiło się to w internecie, to bardzo szybko się rozprzestrzeniło i bardzo szybko zniknęło, bo to było bardzo, bardzo ciekawe nagranie. Pamiętam, on śpiewał mniej więcej tak.
Everyday! Everyday!
Nie wiem, jak oni to ukryli pod tymi chórkami, ale teraz to będzie możliwe na Eurowizji. Ale to też łączy się z tym pewna, myślę, że zależność, bo od tego roku już nie Jon Olasand, czyli ten pan, który zawsze mówił take it away przed głosami od publiczności, od jurorów, przed prezentacją tych głosów, już w tym roku nie będzie superwizorem, czyli tym kierownikiem głównym Eurowizji, tylko będzie to Szwed. Zmiana nastąpiła. Czy to będzie też zmiana właśnie w takim kierunku, że idziemy w Melodii Festiwalen, tylko że takim na skalę europejską?
Ja jeszcze bym chciała odnośnie tych chórków, bo tak mi przyszło na myśl. Wiecie, jeśli chórki mają być nagrane wcześniej, to co z Eurowizją chórów? Czy wtedy wszystko możemy mieć nagrane wcześniej? Bo w sumie możemy po prostu puścić teledyski, tak jak przy tym świętowaniu Eurowizji w tym czasie rzeczywistym, w tym roku, kiedy po prostu oglądaliśmy teledyski. Świetna zabawa, po prostu fani bawili się cudownie. Powiem tak, jeśli chodzi o zmiany, ja ogółem też jestem przeciwna tym wcześniej nagranym wokalom, z tego względu, że jeśli chcemy dbać o widowisko, to może w pewnym sensie to może być zmiana na dobre, bo faktycznie no mniejsza jest ryzyko pomyłki i tego, że ktoś zawyje w nieodpowiednim momencie, chociażby ze stresu, ale z drugiej strony zabrano orkiestrę, zabrano w ogóle instrumenty na żywo, więc teraz co, zabieramy po kolei sobie tyły, to co dalej? Jaki będzie krok naprzód? Dla mnie to jest po prostu ściema. To jest tak, że okej, okay, może taki nowy widz, czy nie wiem, przepraszam tutaj za komentarz, moja babcia na pewno się na to nie obrazi, ale moja babcia by się nie zorientowała, że te wokale były nagrane wcześniej. tak jak bardzo ją kocham, wiem, że jest bardzo czujna, tak wiem, że na to by nie zwróciła uwagi. Ale dla fanów, którzy wiedzą o tym, mają świadomość, że coraz bardziej gramy zapobiegawczo i nie wiem, jakoś zachowawczo, to nie jest zmiana na dobre. Dla nas to jest spadek jakości, takiej autentyczności i faktycznie tego, że to jest konkurs. Tutaj ma być wszystko tak, jak jest na żywo. Przynajmniej na tyle, na ile jest to możliwe w granicach zasad. Bo dla nas to jest zabawa. Jeśli coś się po prostu zepsuje, coś wyjdzie nie tak, jak miało być, to też tak jest z tego względu, że to ma być konkurs i to jest na żywo, tak?
To są też trochę dwie strony medalu tej zmiany jakby superwizora, executive supervisora, bo został w nim właśnie Martin Osterdahl, jeśli dobrze to wymawiam, który współprodukował Eurowizję w 2013 roku i 2016 roku, odpowiednio w Malmö i w Sztokholmie, czyli w Szwecji, i to były świetne konkursy, nie można się do tego przyczepić. Dlatego dużo było takiej nadziei, że po prostu ta zmiana jakby wpłynie na to, że Eurowizja osiągnie jakiś kolejny poziom rozwoju. Tylko, że no niestety ten czynnik tego, że możemy sprowadzić duży konkurs europejski z wielką tradycją do takich rozszerzonych preselekcji szwedzkich, to może niekoniecznie być dobry pomysł. Tym bardziej, że już wiele pomysłów zostało zaciągniętych z Melody Festivalem. Na przykład rozdzielenie głosów widzów i rorów. To się akurat sprawdziło. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku.
Znaczy, ja nie mam nic przeciwko eksperymentom, bo jakby jak przetestować w inny sposób inne jakieś nowatorskie rozwiązania.
Dać to na juniora.
No dlatego przynajmniej wiemy, że nigdy na dorosłe nie będzie głosowania online.
Tak.
Ale...
Bo Polska by wygrała.
No właśnie. A to może by zrobili. W każdym razie, jakby... Jeżeli już mamy nowego superwizora i jeżeli wiemy, że jakby pewnie ma przed sobą jakieś nowe cele i ma też jakieś własne ambicje, no to kurde, wytyczmy jakąś ścieżkę rozwoju, która będzie dobra i dla takich zwykłych widzów, jeżeli możemy tak to nazwać, i dla fanów, którzy obserwują to co roku, bo myślę, że potem rodzi się taki spory dysonans między tym, co widzą ludzie, a tym, co widzimy my. I tak samo jak na przykład... Można poczytać na różnych forach albo na, nie wiem, różnych fanpage'ach takich niezwiązanych z Eurowizją, że na przykład Artur Orzech jest fantastycznym komentatorem, a z drugiej strony jakby fani mają różne zdanie na ten temat. No i jakby gdzie tu pogodzić, to znaleźć jakiś złoty środek.
Wymienić Artura Orzecha.
Dużo też takiego wdzięku w tym, że wszystkie wokale były nagrywane, znaczy nie były nagrywane, wszystkie były wykonywane na żywo. To było też dodatkowy walor, bo wszyscy byli ciekawi w trakcie prób, czy to wypali, czy on naprawdę umie śpiewać, czy to będzie dobrze brzmieć. Bo wiele piosenek na tym traciło, ale też wiele zyskiwało. I na przykład teraz zaproponuję wam piosenkę, która bardzo zyskała na występie na żywo właśnie, a w wersji studyjnej brzmi to troszeczkę gorzej. No to czas na Johna Lundvika i Too Late for Love.
Hey, how you been? I wonder do you ever think of me? Say, am I wrong? To wonder if it could be you and me? Is it too late for love? Is it too late for love? I wanna know. Is it too late for love? I can take no more. Is it? I could be the sun that lights your dark. Maybe I will light your world with just one spark. I could make it burn for you and me. If I could be there, I would be there.
Too late for love.
Mm-hmm.
Too late for love.
Hear me, I could
spark. I could make it burn for you and me. If I could be there, I would be there. On. And maybe we would on the ocean carry on.
Cześć, tu zespół Tulia. Słuchajcie Eurowizyjnego Kotła w Radio Mors.
No właśnie, te chórki.
Rachel McAdams lubi to.
No tak, bo rzeczywiście w piątek tutaj z Martą zasiedliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy film, najnowszą produkcję Netflixa. Eurowizja, nie, konkurs piosenki Eurowizji, historia zespołu Fire Saga. Bardzo długi tytuł. Ale czy warto? To jeszcze dzisiaj o tym nie powiemy, ale myślę, że wkrótce skomentujemy ten film. Damy jeszcze wam trochę czasu, żebyście obejrzeli, bo myślę, że...
Jak Mateusz.
Że i tak warto. I tak warto.
Warto po to, żeby mieć po prostu zdanie i móc krytykować, jeśli chce się krytykować, albo ewentualnie pochwalić, jeśli ktoś lubi tego typu filmy.
Tak. Dlatego po prostu siedzę cicho i potulnie czekam na swoją kolej, aż w końcu obejrzę.
Potulnie. Tulnie.
Albo też na przykład śmiać się do rozpuku, jak ja, z głupich rzeczy.
Ale to jest kwestia poczucia humoru.
To jest kwestia głupoty.
Już wiemy, że zaczęło się w wieku 5 lat, kiedy pokochałeś ich troje.
Tak, i śpiewałem ojej! No właśnie, ale mówiąc o tym, że jesteśmy w takim momencie dość przełomowym dla Eurowizji, że to może pójść w różnym kierunku, no bo też Eurowizja Junior czeka nas w listopadzie i to może być inna Eurowizja niż była do tej pory. Jakie macie przewidywania wobec niej?
Ja się przede wszystkim boję.
Ja też się boję, że nie dostanę urlopu na ten czas.
Ja też się boję urlopu, a druga sprawa... Wiecie, tak z perspektywy kogoś, kto pojechał, zobaczył, przeżył, doświadczył i naprawdę świetnie się bawił, boję się, czy faktycznie będzie to wszystko możliwe w tej formie w listopadzie. Sądzę, że nie. Boję się też, jak okrojone doświadczenie to będzie dla tych młodych artystów, że oni z tego nie skorzystają na tyle, na ile by mogli. Mam wrażenie, że też, no... Wiecie, reżim sanitarny reżimem sanitarnym. Nie wiem, na ile będziemy się tego trzymali, będąc już na miejscu. Krótko mówiąc, halo sanepid, ale wydaje mi się, że naprawdę to może być trudny czas, a widzę, że no ile tutaj Telewizja Polska już miała to zadanie raz, powiedzmy, narzucone i faktycznie poradzili sobie z tym, trzeba to przyznać. Sama byłam pozytywnie zaskoczona pod wieloma aspektami, ale z drugiej strony widzimy, jak bardzo Europejska Unia Nadawców sobie nie radzi z pewnymi rzeczami. To, co było dane nam w zastępstwie za Eurowizję w tym roku, to jest coś skandalicznego. To jest coś na zasadzie, macie tutaj, chcieliście, no nie wiem, schabowego, macie tutaj, jest jakaś, nie wiem, taka kępka mchu i najedzcie się teraz, była wcześniej przerzuta i opluta, ale no proszę bardzo, smacznego. Nie, tak się nie traktuje fanów. Tak się po prostu z nimi nie postępuje. Dano nam jakiegoś śmiecia, i uważano, że my będziemy z tego zadowoleni. Ja byłam po prostu zażenowana jako fanka i naprawdę mam nadzieję, że Europejska Unia Nadawców przemyśli to, co zrobiła, bo zwyczajnie w tym roku junior powinien być mimo wszystko w miarę spójny, w miarę okej, z tymi zasadami sanitarnymi, reżimu i tak dalej, ale jednocześnie przede wszystkim dla ludzi. Po to jest Eurowizja, żeby być dla ludzi, żeby ludzie się mogli bawić. Jak dzieci mają się przy tym bawić, jak wolontariusze mają się przy tym bawić i jak widzowie mają się przy tym bawić. Czy będzie publiczność? To przede wszystkim.
Wiemy na pewno to, że w jednej z hal produkcyjnych w Warszawie zostanie zorganizowana Eurowizja Junior. No to będzie pierwszy raz coś takiego się wydarzy, bo zawsze to Eurowizję kojarzyliśmy z jakimiś wielkimi halami, takimi sportowo-widowiskowymi, albo chociaż większymi, albo mniejszymi halami na potrzeby Eurowizji Junior, na przykład na Malcie to...
Dom Kultury.
Dom Kultury troszeczkę taki większy był. No ale jednak to w telewizji wyglądało to dobrze i teraz też to może wyglądać dobrze, bo programy takie jak... nie wiem, The Voice of Poland, czy Mam Talent, można zrobić naprawdę dobrze i nie wygląda to na małą halę. I mam nadzieję, że będzie tak samo, ale jednak no, bez tej publiczności, gdzie będzie taka cisza, to myślę, że szczególnie dla dzieciaków, to ta wielka hala z tymi ludźmi, którzy skandowali, którzy bili brawo, którzy tam krzyczeli, to było niesamowicie motywujące. Wiem, bo widziałem, jak to na nich działa. Na pewno my tam, jeśli nam się uda być tam wolontariuszami, znowu będziemy ich wspierać, ale myślę, że to będzie zupełnie inne doświadczenie. Tym bardziej, że jak ja pamiętam Eurowizji Junior, to był taki, w ogóle nie kojarzę to ze słowami konkurs czy rywalizacja, tylko to był taki jakby festiwal bliskości. Wszyscy byliśmy razem, wszyscy się wspieraliśmy. Ludzie się po prostu mieszali. Dzieciaki w jednej grupie, drugiej, trzeciej, my tam z nimi, delegacje, różne osoby, przecież tam co się działo w Euroklubie, członkowie rodzin tańczyli razem z nami. Tu może to być trudne do zrealizowania, ale mam nadzieję, że no, ta sytuacja z koronawirusem będzie jak najbardziej opanowana.
Ciężko to przewidzieć. W sensie, no mamy dopiero lipiec. I tak naprawdę nie wiemy, co będzie, jak będzie wyglądał świat w listopadzie, więc może się okazać, że będziemy znowu przygotowani na taki bardzo mocny reżim, a też dużo będzie pewnie zależało od samych delegacji, no bo jeżeli przyjedzie, no nie wiem, zakładając, że delegacja, która przywiezie dziecko, które jest jakąś wielką gwiazdą w tamtym kraju, nie wiem, wygrało Voice'a i tak dalej, no to wiadomo, że będą na nie chuchać i dmuchać, no bo przecież jakby to jest dla nich bardzo ważny członek i jakby... no, duży rozgłos. A może też być tak, że po prostu niektóre delegacje będą na tyle swobodne, że będzie tak samo, jak było w zeszłym roku. Ciężko przewidzieć, ale myślę, że koniec końców uważam, że dobrze, że zdecydowali się na zorganizowanie juniora, z tego względu, że będziemy mieli taki chociaż mini substytut tego, co powinniśmy mieć w maju.
Nawet myślę, że nie taki mini, bo myślę, że duże będą oczekiwania i wszyscy będą czekać na ten konkurs. Nie tak jak w zeszłym roku, bo zawsze to był maj, no i ten listopad, ten junior. A tutaj wszyscy na ten listopad będą, myślę, jeśli chodzi o fanów Eurowizji, czekać z niecierpliwością. Ale to też zależy od tego, dla jakich krajów się otworzymy, jakie kraje się dla nas otworzą. No bo przecież istnieje takie prawdopodobieństwo, że na przykład Australia przez rok będzie miała zamknięte granice, no i jak ma trafić do Polski na Eurowizji Junior. Więc ta liczba państw może nam się skurczyć, a może też rozszerzyć, bo wiele osób, wiele krajów, które nie brały udziału w tym roku w maju na Eurowizji tej dorosłej, być może będzie chciało jakoś to sobie zrekompensować na juniorze.
Właśnie o tym pomyślałem, że to może być faktycznie taka woda na młyn dla juniora, z tego względu, że no skoro telewizje pewnie tak przycięły swoje budżety na Eurowizję i krajowi nadawcy z innych krajów, że może to faktycznie będzie moment na to, żeby, nie wiem, zadebiutować na juniorze, jak Niemcy, albo do niego powrócić, jak, nie wiem, chociażby Szwecja.
Powiem wam tak, ja naprawdę mam tylko nadzieję, że dla fanów, bo jednak no to dla nich jest robione, tak? Że dla fanów to nie będzie na zasadzie, no okej, jeśli nie mamy tego dużego konkursu, to niech chociaż dadzą nam nagrodę pocieszenia, a nie dyplom za udział. Wiecie, niech to będzie coś prawdziwego, niech to będzie coś dużego, niech to będzie coś, co będzie przygotowane porządnie. Naprawdę mam nadzieję, że Telewizja Polska staje na wysokości zadania i po prostu poradzi sobie z tymi nowymi warunkami.
No właśnie, ale to jest temat jakby tegoroczny wokół koronawirusa, tego, co może się wydarzyć, ale popatrzmy trochę bardziej w przyszłość, jaka duża może zmiana nastąpić. Bo na przykład, czy wyobrażacie sobie konkurs, który miałby w swojej stawce piosenki nie tworzone przez ludzi? Za chwilę o tym porozmawiamy, bo teraz puścimy piosenkę, która została stworzona przez sztuczną inteligencję. I za chwilę usłyszycie, jak to brzmi, jak komputer stworzył piosenkę na Eurowizję. I to będzie piosenka Blue Jeans and Bloody Tears zespołu, znaczy... jeśli można powiedzieć, to zespołu produkcji Sweetie Machines.
I'm lost when I'm with you. There's no hesitation. cry, but I'll survive on a mission. I will let you go.
No i właśnie, to była piosenka stworzona przez sztuczną inteligencję Blue Jeans and Bloody Tears. Sweetie Machines wyprodukowali tę piosenkę, a warto zaznaczyć, że w tej piosence wystąpił też Ishar Cohen, który wygrał Eurowizję w 1978 roku dla Izraela i to było pierwsze zwycięstwo dla Izraela. Piosenka ma już 5 milionów wyświetleń. Specjalnie stworzona Eurowizja, oczywiście na Eurowizję nie pojechała i nigdy nie pojedzie. Ale teraz jestem ciekawy waszych opinii na temat tego. Piosenki stworzone przez komputer.
Okej, okay, była ta próba konkursu dla piosenek, powiedzmy, stworzonych przez sztuczną inteligencję, co jest po prostu dramatem i powinniśmy skończyć to i po prostu zabić im złoży jaja, bo jest, no naprawdę, słuchajcie, jeśli bawimy się w coś takiego, co mamy, gdzie my możemy pójść już dalej? Dla mnie to jest coś żałosnego, pokazuje to też w pewien sposób, jak pojmowany jest konkurs piosenki Eurowizji, że wystarczy zlepek totalnie idiotycznych słów. To brzmi tak głupio, naprawdę. To brzmi tak głupio, to jest obrażanie odbiorcy. Jestem przeciwna.
Jestem nauczycielką i wiem.
I nie pozwolę,
żeby sztuczna inteligencja robiła mi takie piosenki.
No nie, słuchajcie, no szanujmy się, dajmy pracę ludziom. Mamy, prawda, gospodarka leży i płacze, więc dajmy pracę ludziom, niech piszą piosenki na Eurowizję, a nie bawimy się w coś takiego. Okej, okay, sztuczna inteligencja, rozumiem, że wchodzi w nasze życie dość brutalnie, ale no chyba gdzieś są granice.
Ale teraz sztuczna inteligencja mówi do nas: docencie, docencie, docencie.
No oka nie wyjmiesz, no oka. No,
jest epoka i nie wyjmiesz oka. Dobrze, no to Mateuszu, no to czekam na twój tutaj roast.
To znaczy tak, piosenka jest okropna i nawet nie będę się z tym, nie będę się rozwlekał, no bo chyba nie muszę, ale jest mi po prostu przykro z tego względu, że no... jakby to powiedzieć? Dobra, zacznijmy od tego, że jakby to, co w muzyce cenię sobie najbardziej, to są emocje. I I jeżeli słyszę, że sztuczna inteligencja próbuje się brać za coś takiego i próbować je w jakiś sposób wymyślić albo za pomocą cyfr 0 i 1 w jakiś sposób je stworzyć, to robi mi się tak autentycznie niedobrze. No i mamy taki wynik, taki efekt, takiego potworka, którego sceptycy Eurowizji powiedzą, że no to jest typowa piosenka na Eurowizję, bo jest taka zrobiona i jest i tak dalej, ma też jakby oktawę wyżej w refrenie, więc potem każda tak wygląda. Właśnie nie, właśnie tak nie wygląda. I jeżeli będziemy dążyć do tego, żeby wszystko zostało zautomatyzowane, to nigdy się w tym świecie nie doczekamy prawdziwych emocji. A pójście sobie na jakikolwiek koncert i zobaczcie, jak ktoś wyprowa sobie żyły, produkując muzykę samemu i samemu ją wykonując i wokalając to całe emocje i potem pójść sobie piosenkę Blue Jeans and Bloody Tears i zastanów się po prostu nad przyszłością tego, jak chcesz, żeby ten świat i w ogóle muzyka i sztuka tak sama z siebie wyglądała.
Czyli...
Dziękuję.
Coś jest nie tak z narodem. Coś jest nie, nie tak. Proszę,
przepraszam, powinno być... Okej.
Okay. No nie, no bo... No, dajcie spokój. W sensie...
Ale jeżeli, absolutnie się
jeżeli mamy pozwolić maszynom i automatom na absolutnie wszystko, to ja nie chcę takiego konkursu. To ja wolę sobie, nie wiem, brzdąkać na gitarze i sam sobie coś...
Ale wyobrażacie, co by się działo w takim razie na scenie? No bo jakby to miało wyglądać? Stałby taki automat od kawy i bym mrugał światełkami?
Hologramy.
Przyjechałby indyk z Irlandii.
O Jezu.
Tak to widzę.
To już było. No tak, no ale ja na przykład do tego tak podchodzę, że u mnie najczęściej na pierwszym miejscu w rankingu corocznej Eurowizji jest ta piosenka, która wywołuje u mnie ciary. Albo po prostu... powoduje, że tańczę po całym pokoju i śpiewam, albo próbuję chociaż śpiewać. Dobra, nie śpiewam, ale...
Na szczęście.
Ale jakoś to tak wychodzi, że rzeczywiście te emocje wychodzą u mnie na pierwszy plan. I no niestety, no ja bym takiemu konkursowi nie powiedział tak. To by było trzy razy nie, myślę, w tym gronie.
Ja mam tutaj, Karol, dla ciebie propozycję, ponieważ mówisz, że potrzebujesz ciarek. To wyobraź sobie, że jeśli będzie sztuczna inteligencja i będzie piosenka stworzona przez nią, to wystarczy cię podłączyć do elektrowstrząsów i będziesz miał ciarki, naprawdę. Każda piosenka wywoła u ciebie ciarki. Każda będzie na pierwszym miejscu. Mówię ci, będzie bardzo wyrównany konkurs.
Czyli będziemy się podłączać do telewizorów, oglądając Eurowizję i w odpowiednim momencie kraj będzie nam wysyłać impulsy, tak?
Tak.
Jak mamy reagować?
To będzie jako taki efekt specjalny po prostu. Zamiast, wiecie, dymów i sztucznych ogni po prostu będą nam przesyłać elektrowstrząsy.
A tak serio, jakie zmiany najbardziej byście chcieli na Eurowizji?
No właśnie, chciałem o to was pytać. No właśnie.
Ja bym chciał wyrównania szans. Mhm. Chciałbym, żeby było takie same prawdopodobieństwo, że wygra Mołdawia i takie same, że wygra Szwecja. Chodzi mi o takie, nie chodzi mi o politykę, tylko chodzi mi o takie zmiany produkcyjne, organizacyjne, żeby był, nie wiem, ustalony budżet z góry na jakby na każdą reprezentację i tyle. I bardzo, bardzo bym chciał, żeby artyści trochę innego nurtu przekonali się do tego konkursu. I bardzo bym chciał czegoś bardzo świeżego i chciałbym, żeby w końcu ten konkurs wyhodował, powiedzmy, artystę, który będzie znany nie tylko w mainstreamie.
Marta?
Więcej eksperymentów, więcej świeżości, jeśli chodzi o artystów, więcej odwagi, jeśli chodzi o kompozycję. Mhm. Mniejsze nastawienie na to, że nie wiem, taniec, cycki dadzą radę i po prostu nie trzeba nic robić na scenie. I przede wszystkim zmiana wizerunku. Jeśli nie będzie zmiany wizerunku, nie będzie nowej publiczności. Tak do tego podchodzę. Jeśli nie będzie zmiany wizerunku, nie będzie artystów, którzy będą chętni, żeby brać w tym udział i jednocześnie nie będzie nowej widowni. Jeśli chcemy, żeby konkurs się zmienił, no to niestety, ale trzeba zacząć od tego, żeby jednak reprezentował coś sobą na zewnątrz. Żeby to dobrze wyglądało po prostu.
No właśnie, bo mówisz, że na przykład w Polsce, ci topowi artyści nie chcą brać udziału w konkursach, bo się ich po prostu boją. A nie wiedzą trochę, że to rzeczywiście doświadczenie na Eurowizji daje niesamowite skutki.
I jeszcze jedno. Marzy mi się powrót muzyki na żywo. Po prostu. Nie mówię o orkiestrze, muzyka na żywo. Tak
tego byśmy sobie
kiedyś
życzyli. Tak jest. Ale to już nasza audycja dobiega końca. Ale studio wakacyjne Eurowizyjnego Kotła biegnie dalej. Już za tydzień kolejna audycja. A byli z wami Marta Ołów. Mateusz Kozłowski. Kowalczyk, przepraszam.
Dziękuję.
Pozdrawiamy naszego Staszka, naszego flatmate'a z Katowic.
Do zobaczenia, Staszku.
Tak jest i był z wami również Karol Stachowicz. Dziękujemy bardzo. Środy 19 jak zwykle audycja, a w niedzielę 17 powtórki. Do zobaczenia. Cześć.
Telewizyjny Kocioł.